Pa Bogu.
Bogu.
Witam serdecznie wszystkich na tym miejscu. Pierwszy raz mogę stać tutaj w waszym zborze. Ale wiecie co, bardzo rozładowałem się, jak przyjechałem tutaj do was. Już pierwszy dzień, w czwartek byłem na nabożeństwie i bardzo cieszyłem się, że przyjechałem taki kawał drogi. A na tym miejscu jest taka sama moc Boża, jak wszędzie, gdziekolwiek byłem, gdzie jestem, w moim zborze. I na tym miejscu też może być uwielbione imię Boże. Za to jestem wdzięczny Jemu. Teraz mieliśmy dwa dni takiego spływu. Na kajakach byliśmy z młodzieżą. I wiecie co? Mimo tego, że tam no, takie było może wygłupianie się, może było wesoło, może było bardzo, bardzo czasami śmiesznie i fajnie, ale mimo tego wszystkiego ja mogłem też dostrzec naprawdę naszego Boga w tym wszystkim. Ja mogłem na chwilkę czasami gdzieś tam odpłynąć na bok, może w ciszy troszeczkę być i zobaczyć piękno stworzenia Bożego. I taka ciekawa myśl mi przyszła właśnie na tych kajakach, że tak naprawdę wszystko, co Bóg stworzył w te 6 dni stworzenia świata, wszystko, co On stworzył po to, żeby oddawało Mu cześć, żeby oddawało Mu chwałę, ale tylko jedno stworzenie Boże sprzeciwiło się temu wszystkiemu. Właśnie my ludzie. I jak często właśnie my nie oddajemy chwały naszemu Stwórcy. Ja zobaczyłem, że te ptaszki, które tam może ćwierkają w tym lesie, że to wszystko, ta przyroda, ono wszystko jest podporządkowane Bożej woli. A my ludzie czasami nie potrafimy podporządkować się naszemu Bogu. Ja też rozmyślałem na tym, co na tym miejscu powiedzieć, co wam przekazać. I tak naprawdę w moim sercu jest wiele przeżywań. Mógłbym mówić też o wytrwałości, mógłbym mówić też o takich rzeczach, które dotykają mojego serca. O miłości, o radości, ale tak w tym wszystkim dzisiaj rano rozmyślałem troszeczkę i znowu tam siedziałem sobie na górze na balkonie i usłyszałem, jak ptaszki śpiewają. I tak sobie pomyślałem, czy ja od rana, tak wstając, oddawałem Bogu chwałę za to, jak te zwierzęta. I przypomniało mi się słowo z Jakuba. Mam dla was takich 14 wersetów. Z Jakuba chciałem przeczytać 10. Trzeci rozdział. Od drugiego wersetu. Do 12. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, pazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego kronobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysyłamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winę na to rośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Często z naszych ust właśnie to po prostu jest opis człowieka każdego, który żyje na ziemi. I tak naprawdę kiedyś rozmawiałem z moim bratem, tak kiedyś było to trochę częściej spotykane, kiedy jeszcze był kawalerem, teraz troszeczkę mniej ma czasu, ale kiedy właśnie był jeszcze w stanie wolnym, mogliśmy sobie często siadać wspólnie razem w pokoju, otwierać Biblię, rozważać wiele, wiele tematów i pamiętam właśnie, jak on mi powiedział, jak on bardzo by chciał być tym pierwszym człowiekiem, który ujarzmi swój język. Jak to jest naprawdę ciężkie zadanie. Często on jest nam bardzo nieposłuszny. Nawet w tych dniach zobaczyłem, że wiele słów wyrzuciłem takich prosto na wiatr, albo nawet czasami niezaładnych, albo jakichś takich, które nie spodobałyby się mojemu Bogu. Oczywiście od razu przychodzi pokuta, od razu przychodzi taki rachunek sumienia, ale jakby się chciało po prostu być tak naprawdę poddany całkowicie, w 100% Bogu już. Nawet rozmawiałem wczoraj z jedną osobą wieczorem i ona do niej mówi: słuchaj, ja bym chciała być już tak 100% oddana Bogu. 100% oddany Bogu być. Wiecie, językiem można wiele rzeczy zrobić, zdziałać. Nawet jedną taką pieśń znam w ruskim języku, rosyjskim języku, że językiem można tak naprawdę zranić, poranić, a może też zbudować kogoś, można też kogoś podnieść z doliny. I tam wrażenie jest takie słowa, jakbyś wspomniał na Chrystusa, jakbyś wspomniał na jego cierpienia, jakbyś wspomniał na to, to mówiłbyś całkiem inne słowa. Jakbyś wspomniał na to, to mówiłbyś słowa miłości. Można językiem błogosławić ludzi, można ich przeklinać. Często może te przekleństwa nie są jakieś bardzo, bardzo mocne, bardzo obraźliwe. Czasami może łagodnie mówimy, ale to nie są błogosławieństwa słowa. Wiecie, tak zobaczyłem, że też często ten język przynosi też dużo radości. Ale kiedy ja się nim dobrze posługuję. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, dużo rozmawiać z ludźmi i czasami lubię też zapoznawać jakieś nowe znajomości, nawet tak po prostu na ulicy gdzieś, w rynku, w jakimś parku. I zawsze jest dużo okazji do tego, żeby powiedzieć o swoim Bogu. O tym, dla kogo się żyje, dla kogo jestem stworzony i kogo chcę uwielbiać przez swoje życie. I zawsze, jak mam taką okazję i wiem, że rozmawiam z kimś pół godziny albo więcej, to wiem, że w tym czasie ja muszę powiedzieć, kim ja jestem i komu ja służę. Muszę mu chociaż troszeczkę powiedzieć o Panu Jezusie. I wiem, że chociaż powiem 5 minut, chociaż powiem 15 minut, ale po tym, jak odchodzę od tego człowieka, ja mam w sercu taką bardzo, bardzo wielką radość, że ja nie wstydziłem się mojego Pana, ale przekazałem Jego dalej. I teraz w Jego sercu już będzie zawsze jakoś mocniej biło. Może jakieś takie będzie wspomnienie na te słowa. Wiem, że słowa mają bardzo, bardzo wielką moc i ja bym, nie wiem dlaczego, ale akurat do was chciałem przekazać to słowo od Boga naszego, od naszego Pana. Zostawił nam słowo i ja chciałem właśnie akurat to słowo wam przekazać, nam też, sobie, żeby starać się naszym językiem dobrze posługiwać. Też wspomniałem na takie słowa kiedy przyjmowałem chrzest, pewna siostra starsza taka dała mi taką karteczkę i tam były zapisane trzy wersety, które zawsze wspominają mi, do kogo należę, kim jestem, dla kogo żyję. Zapisane są w 5 Księdze Mojżesza, w 26 rozdziale. Strona 224. 26 rozdział, 17, 18 i 19 werset. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie Twoim Bogiem i że będziesz chodził Jego drogą i przestrzegał Jego ustaw, przykazań i praw i słuchał Jego głosu. Pan zaś oświadczył dzisiaj co do Ciebie, że jako lud będziesz wyłączną Jego własnością, jak Ci obiecał, i że Ty masz przestrzegać wszystkich Jego przykazań i że wywyższy Cię ponad wszystkie narody, które stworzył ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga Twego, jak powiedział. Słuchajcie, tak można popatrzeć. Tutaj w Połczynie, czy u nas w Wrocławiu. Ja ostatnio tak naprawdę długo pracuję, ale akurat znalazłem troszeczkę szybciej skończyliśmy pracę i wyjechałem sobie rowerem tak troszeczkę pojeździć po naszym mieście. Dużym, bardzo dużym, można powiedzieć. Kiedy są studenci, kiedy jest okres nauczania, to tam nawet do miliona ludzi jest. Także tak sobie jeździłem po tym rynku, po tym samym centrum i zobaczyłem, jakim ja jestem naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Tak mi bardzo mocno szkoda było wszystkich tych ludzi, którzy tam siedzieli i naprawdę robili wielkie głupoty, wielkie głupstwa. Jak mi się bardzo mocno żal zrobił w sercu, że oni nie znają tego Pana, którego ja znam. Wiecie, chciałoby się chciałbyś naprawdę wyjść na to miasto i krzyknąć: słuchajcie, powierzcie wasze życie Stwórcy naszemu. Czemu wy go nie znacie? Przecież on was stworzył, przecież on was stworzył na swoje podobieństwo. Tak wielu ludzi chodzi może dookoła nas, ulicami naszych miast, wiosek, może gdzieś tam w pracy, w szkole, gdzieś tam na nauczeniach. Wielu ludzi chodzi dookoła nas, a tak naprawdę to my jesteśmy wybrani. Nie każdy ma taką łaskę. Nie każdy ma takie powołanie jak my. My może mamy za to dziękować Bogu. My mamy za to naprawdę uwielbiać Jego. Za to, że uczynił nas dostojnymi. My nigdy nie byliśmy dostojni i żaden człowiek nie może pochwalić się: słuchaj, ja byłem dostojny, dlatego Bóg mnie tak wynagrodził. Poszanował mnie. Nikt nie może powiedzieć, że ja byłem dostojny. Wszyscy zeszliśmy, wszyscy pragną chwały Bożej. Ale tak naprawdę dzięki łasce, dzięki tylko i wyłącznie krwi Chrystusa na Golgocie, możemy dzisiaj skłaniać swoje kolana i uwielbiać Jego wspólnie razem. Ja dziękuję Bogu za to, że na tym miejscu mogę Go wywyższać. Dziękuję Bogu, że On daje się poznać każdemu z nas osobna. Ja chciałbym wam wszystkich życzyć naprawdę takiej Bożej obecności na każdy dzień. Takiego stuprocentowego oddania Bogu w każdym dniu. Niech was Bóg błogosławi. Amen.
Chwała naszemu Panu. Jonatan mówił na koniec mówił o powołaniu, o tym, że to jest coś pięknego, że ma z tego radość. Nie chcę tego negować, broń Boże. Od kilku tygodni czułem, że w tym moim mówieniu o wierze, o bohaterach wiary, dzisiaj byłby Abraham. Ale mam wrażenie, że jesteście zmęczeni już bohaterami wiary i mówieniem o wierze. Nie, dzisiaj o Abrahamie nie będę mówił, bo byłoby to dosyć długie, ale myślę, że nawet chyba nie jedno nabożeństwo temu poświęcę, ale troszkę więcej. A dzisiaj będę mówił o czymś innym, co za chwilę powiem, a o powołaniu. Być powołanym, rzeczywiście, tak jak powiedział Jonatan, jest to coś pięknego a w ogóle, jeżeli jesteśmy powołani, jeżeli nas Jezus Chrystus powołał, to jest największe powołanie, powiem, to jest najpiękniejsze powołanie. Ludzie są powoływani do wojska. Z tego się tak za bardzo nie chlubiliśmy, ani nie cieszyliśmy, ale to już jest historia, to było kiedyś. Chociaż to też miało swoje plusy. Miało też, mężczyźni troszeczkę inaczej funkcjonowali chyba szybciej dojrzewali, być może. Ale są powołania do reprezentacji i to jest podobno też zaszczyt być w reprezentacji kraju. Obojętnie, czy to jest dyscyplina wojskowa, czy to jest na przykład reprezentacja Wojska Polskiego. No, czuje się człowiek zaszczycony, dlatego że jest powołany, ale samo powołanie, to, że on jest powołanym, to też od niego czegoś wymaga, prawda? Aby godnie reprezentował. Jeżeli jesteś powołany do jakiejś drużyny w pewnej dyscyplinie sportu, to też musisz raz, że zasłużyć na to powołanie, a jeżeli już zasłużyłeś, no to w tejże drużynie musisz się wykazywać, musisz ciężko pracować i reprezentować. I charakterystyką tych reprezentacji jest to, że działają indywidualnie czy razem? Razem, prawda? To jest zespół. Chociaż są tam jakieś gwiazdy, ale cóż ta gwiazda by znaczyła, gdyby nie miał wsparcia, prawda? Nigdy tą gwiazdą by nie był. Zresztą ja nie lubię tego słowa gwiazda, no ale tak do dzisiaj się, tak jest to dzisiaj przyjęte. Pracują wszyscy dla wspólnego dobra, I cechuje ich pewne działanie. I gdybyście określili, co ich taki, na pewno cel, prawda? Jest to cel, ale przy tym celu Jest coś wspólnego, jest coś wspólnego. Jeżeli ktoś zdobywa, idzie w góry i ma zdobyć szczyt, jest kilka osób, oni się też przygotowują i ich działanie też jest wspólne później tam, kiedy idą na ten szczyt. Nie mogą sobie jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Idą wytyczonym szlakiem, pomagają sobie nawzajem, bo muszą pomagać. To działanie ich jest cały czas wspólne i wspólny cel. I ten cel osiągają, kiedy w harmonii, powiem, pełni działają. Mamy różnych reprezentantów, wybieramy też w tych wyborach i myślimy, że będą godnie reprezentowali nasz kraj. Oni obiecują, że będą dla wszystkich Polaków na przykład, a później mają swoje interesy, niestety. I to już nie jest działanie, i to już nie jest dobra, że tak powiem, reprezentacja. Czy reprezentant. Często może przynieść i wstyd. My jesteśmy powołani, i gdybym teraz, tak już tak wstępem tego, co powiedziałem, do czego też jesteśmy powołani? Co chcę powiedzieć? Tak trochę was nakierowałem. Jesteśmy też powołani do jedności. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno? Nie odpowiadajcie. Ale w sercu sobie odpowiedzcie. Czy jesteśmy jedno? Czy jesteś jedno? Jesteś w tym już powołaniu i czy jesteś jedno? Nie z sobą jedno, ponieważ jestem z Bogiem jedno, z Jezusem Chrystusem. Jedno, czyli czy działasz w jedności, czy działasz wspólnie dla dobra ogółu też. Ludzie powołani, my powołani, nie wiem, czy lubimy to słowo, czy lubimy mówić, czy myśleć o jedności, ale myślę, jeżeli myślimy o jedności, w ogóle rozmyślamy o tym, to chyba dochodzimy do wniosku, że z tą jednością nie jest tak, jak powinno być. I nigdy chyba nie będzie tak, jak powinno być. Że będzie ta jedność. A dlaczego nie ma tej jedności? Przecież mamy wspólny cel, prawda? Mamy wspólny cel i powinniśmy być w jedności, powinniśmy się wspierać. Słowo Boże mówi bardzo dużo na ten temat. Tydzień temu chyba nawet Waldemar mówił o modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa i zwrócił też uwagę na to, że Pan Jezus modlił się, aby byli jedno. Dla Niego najważniejszą jakby rzeczą było, aby byli jedno i dał przykład jedności. Jakiej jedności? Jak Jezus Chrystus mówi, jak o sobie mówi, jak ja jestem jedno i Ojciec. To jest ten przykład, i Pan Jezus daje przykład jedności, jak ja, jak Syn i Ojciec. Jak Syn i Ojciec. I mówi, o taką jedność proszę, ale jest możliwa taka jedność? Pomyślmy tak sobie szczerze, bez hipokryzji, czy jest możliwa taka jedność. Czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe? Ho, 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 ho. Jasne, że u Boga wszystko. To jest u Boga wszystko. No nie. Amen, prawda? A u ciebie, przepraszam, nie odzywaj, nawet nie wiem, kto jest. A u ciebie, u nas, jest to możliwe? O, zobaczcie, Krzysiu, przepraszam, ale zobaczcie, jak my się boimy tego słowa powiedzieć, że to jest możliwe. Że jest możliwe i że powinno tak być. Że powinno tak być. My boimy się tego i nawet nie podejmujemy trudu, aby była jedność. Mówimy, powinno tak być. Chcemy, żeby tak było. U Boga jest to wszystko możliwe, ale u człowieka nie do końca możliwe. W moim życiu jest to niemożliwe. Jak ja mogę być jedno z tamtym, czy z tamtym, jak ja ze swoją żoną, czy ze swoim mężem nie jestem jedno, prawda? jak ta nasza jedność, to już dawno nie mówię tego ze swojego przykładu. Jak ta jedność już dawno w gruzach jest, prawda? Jest zupełnie co innego, jak było. A powinno być odwrotnie. Powinna być ta jedność dzisiaj powinna być większa, jak ileś lat tamtemu. Jak się po raz pierwszy, czy przyszła ta pierwsza miłość twoja do danej osoby, to byliście jedno, ale dzisiaj, to już trochę tak czasu minęło, poznaliśmy się bardziej i dzisiaj ta jedność powinna być jeszcze większa. W myśl tego, co mówi też Słowo Boże. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Aż dorośniemy, to jest ten cel, to jest cel też naszego powołania, aby dorosnąć, aby chcieć rosnąć. Wiem, każdy z nas ma inny charakter, inną osobowość, inne zainteresowania. Nieraz, ja wiem, że my powiemy, mamy tylko jedno zainteresowanie, ale swoją drogą każdy ma z nas coś, co lubi. Jeden lubi to, drugi lubi tamto. I teraz nie chcę mówić, bo akurat spojrzałem się na Krzysia i wiem, że Krzysiu bardzo lubi w drzewie robić. Ale inny będzie na działce lubił. Czy tam mamy pewne jakieś swoje pasje. To jest, nie lubię tego słowa, ale hobby, nie wiem, lubimy. Jeden lubi przed komputerem siedzieć, to drugi coś jeszcze innego lubi spać w ogóle, na przykład, albo jeździć rowerem, albo samochodem. Albo nad morzem przebywać, w górach, prawda? I mamy jakieś tam. Jesteśmy i różnimy się od siebie. I tłumaczymy często to tym, że jesteśmy inni, no to jak my możemy, to jest trudno być w jedności. To co może spowodować tą jedność? No to jest, już odpowiedzieliśmy sobie na początku, ale ale uważamy, że to jest bardzo trudne. Ale wyobraźmy sobie chór, który śpiewa i orkiestrę, która gra. Jeżeli chór, nie wiem, chyba cztery rodzaje głosów są, albo pięć, nie wiem, jeżeli byśmy tam, ale najczęściej chyba są cztery rodzaje głosów, i każdy z głosów jest zupełnie inny. Dyrygent pracuje, im uczą, trenują, ćwiczą, może tak, trenują, to jest złe słowo akurat, ćwiczą swoje te indywidualne głosy, a też kiedy są razem, dyrygent nimi dyryguje, czy mówi, czy określa im, jak masz śpiewać i tak dalej. I to jest mozolna ich praca, ale kiedy widzimy później efekt, kiedy ten chór różnych głosów śpiewa, to co? Jesteśmy pełni podziwu i zachwytu często. Bo to jest coś pięknego, prawda? Nieraz 100 osób, a nieraz jeszcze więcej. Każdy inny człowiek, oczywiście każdy ma, nie ma idealnych tam tych, nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale nie ma też idealnych tenorów czy basów, są inne, różne barwy. Ale w wyniku ich pracy nad sobą, a później i w grupie, wychodzi coś pięknego, ale to jest praca. I grupa ludzi, 100 czy 50 obecnie, potrafi pięknie zaśpiewać, że ten dyrygent, kiedy słyszy, on mówi, i to było rzeczywiście idealne. Czasami gdzieś, ale to on ma już ten słuch i tam mogło być, nie wiem, to co są ich takie. Ale na ogół my, laicy, często nawet nie dostrzegamy tego, że gdzieś tam była jakaś nutka nie tak zaśpiewana. To samo orkiestra, drodzy, jest tyle rodzajów instrumentów, znaczy klawiszowe, dęte, strunowe, przepraszam, a one jeszcze się dzielą. Altówki, skrzypce, puzony, trąbki, fanfary i tak dalej. jest tego, prawda? I każdy z tych instrumentów zupełnie inaczej gra, prawda? Inaczej, to są zupełnie inne dźwięki. I gdybyśmy zebrali pewną grupę ludzi, dali im instrumenty i gdyby oni nam zagrali, no to nie wiem, czy to byłoby ciekawe, prawda? Tak by pierwszy raz dać nam wszystkim instrumenty, może nawet w ręku nie trzymałeś, i kazano by nam, to podejrzewam, że taka mi się bajka pewna, dzieciom moim ją puszczałem kiedyś, żeby im selekcjonować pewne bajeczki. Chyba to był Reksio. I Reksio chyba, piesek Reksio, taka była bajeczka i on chyba się chciał uczyć też. I gdy zaczął się uczyć początki chyba jego na skrzypcach, to taki fajny jest widok, że ptaszki uciekają, nawet kot ucieka z plecakiem, myszki nawet uciekają z plecakiem. Nie były w stanie tego słuchać, ale później Reksio nauczył się grać i chyba z tym chłopcem swoim, tym panem swoim grał, on na pianinie chyba. I wszyscy wracają, kiedy już ta melodia jest taka ładna, już to już jest pewna melodia, to nawet i myszki wróciły z kotem do tego domu. Jest to bajka, ale jest to pokazane, jak można grać i fałszować, że tak powiem, i być niezgranym, to powoduje nie taki nieprawdopodobny chaos, że tego nikt nie chce słuchać. Ale jeżeli ćwiczysz się w tym swoim instrumencie, a później słuchasz tego, który dyryguje, to te kilkadziesiąt instrumentów, różnych instrumentów, da ci przepiękną harmonię, prawda? Że będzie to dla ciebie miłe, dla miłośników takiej muzyki, to będzie no po prostu niebo. On będzie się rozpływał, że to jest coś pięknego. Powstanie pewna harmonia, czyli powstanie, nie chciałbym powiedzieć, że jedność, ale harmonia. Różne głosy w chórze, różne instrumenty, ale one dają co? Coś wspólnego. Dają jeden piękny przekaz. Skoro ludzie potrafią w takich rzeczach dojść do pewnej jedności, dojść do pewnej harmonii, to my, ludzie wierzący, powołani przez Jezusa Chrystusa, przez Boga wybrani, mający, powiem, wszystko ku temu, aby podobać się Bogu, u Boga jest wszystko możliwe, u Boga jest wszystko możliwe i tak, i amen. U Boga jest wszystko możliwe. I jest możliwe, żebyś ty też umiał żyć w tej jedności. Abyś ty też umiał budować tą jedność. Tak czy nie? Ale najpierw jesteś też powołany do tego i uzdolniony, bo tak jak ten czytany, abyśmy doszli wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, aż dorośniemy do wymiarów pełnych. Wszyscy jesteśmy, mamy możliwość, tylko chcenie, nasze chcenie. Czy ja mam takie pragnienie? Jestem powołany do reprezentacji. Jesteś powołany do tej Bożej reprezentacji i masz prawo się z tego chlubić i szczycić i masz prawo i cieszyć się i radować i to ci powinno przynosić i radość, powinno. Tak jak Jonatan powiedział, jeździł i cieszył się i radował i ja wcale tym nie widzę nic zrożnego, ani żadnego. Rzeczywiście jest to, bo to jest radość, bo ja mam, bo ja wiem, co ja mam, wiem, do czego zdążam, wiem, co jest moim celem, wiem, co jest dla mnie najważniejsze. Dla nich zupełnie inne rzeczy są ważne. I to nie przynosi im takiej radości. To są chwilowe radości, że cieszą się, ale cieszą się chwilą, bo coś im przyniosło radość i nagle przychodzi szarość a ty możesz się tym cieszyć i tym, i nawet deszczem, niepogodą, pogodą, wszystkim będziesz się cieszył. Nawet tym, że będziesz na rowerze jeździł, chociaż będzie cię uwierało, ale będziesz się cieszył. Ze wszystkiego się po prostu będziesz cieszył. Masz cel. Drodzy, czy jedność jest możliwa? Czy jedność jest możliwa? Oczywiście, że jest możliwa. Mało tego, ona powinna po prostu być. Ta jedność powinna być. Jedność najpierw w nas, w naszych rodzinach. Dążenie do jedności w twojej, w swojej rodzinie. Ty dąż do jedności ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzicami, swoją żoną, swoim mężem? Czy masz jedność w tych relacjach? Nie pytam. Oczywiście nie chcę odpowiedzi głośnej, ale odpowiedz sobie, czy masz? I nie mów, że to jest niemożliwe. U Boga, tak jak Krzysiu powiedział, wszystko jest możliwe, bo to jest prawda, to jest amen. Tylko to nie może być tak, że w tym sensie u Boga jest możliwe, bo jest u Boga możliwe, ale jeżeli u Boga jest możliwe, to i u ciebie, i w moim życiu jest możliwe. Bo to jest mówienie, no u Boga wszystko jest możliwe. I to takie u Boga jest możliwe, a u mnie, skoro u Boga, to i u ciebie jest możliwe. Skoro Jezus Chrystus mówi o tej jedności, skoro Jezus Chrystus chodził po ziemi i mówi, naśladujcie mnie i bądźcie, i we wszystkim, dzisiaj mówię tylko o jedności, i jest o miłości, owoc Ducha Świętego, prawda? I jakie tam są te rzeczy. To wszystko jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Bóg ci wszystkiego może życzyć. Może ci dać i daje. I mamy te pokłady tego bogactwa, potężne magazyny, powiem, gdzie możesz czerpać, ale musisz chcieć. I to kosztuje. Ci, co idą w góry, mają niesamowite wyrzeczenia. Nawet jak się przygotowują i później, kiedy idą. To jest wyrzeczenie, prawda? Odpowiednie poziomy pokonują i tak dalej. I to jest nieprawdopodobne. Nigdy nie chciałbym tam pójść. Ani pod ziemię, pod wodę, ani tam. W góry wolę chodzić po równym. To mi najbardziej odpowiada. Ale idą, prawda? I jest to wysiłek. I osiągają cel. Czy my pokonujemy, czy my w naszym życiu ponosimy pewien, czy chcemy w ogóle podjąć pewien wysiłek? Czy ty chcesz zacząć budować jedność z osobą, z którą do tej pory jeszcze nie zbudowałeś? Z którą do tej pory ciągle, tak jak też Jonathan powiedział o języku, czytał też o języku, i ten język, najczęściej też język przeszkadza ci w tej jedności. Bo kiedy buzię otwierasz, no to już jedność pryska. Już nie ma to już jest prawie, że mała wojna. Ale czy potrafisz rzeczywiście na tym zapanować? Czy w ogóle chcesz? To też nie jest adekwatne słowo. Czy chcesz zapanować nad tym językiem? Czy chcesz? Bo jeżeli będziesz chciał, to zapanujesz. Z Bożą pomocą zapanujesz. Ale to jest wysiłek. To jest też pewna cena. To też jest pewna pokora. To też jest ten krzyż, o którym nieraz mówimy, i ten krzyż to nieraz nam się wydaje, że rzeczywiście trzeba zdjąć go i go targać. Nie. Krzyż to jest podjęcie nawet walki o jedność, bo to są pewne wyrzeczenia. To jest pewien wysiłek. Tak, a tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Członków jest wiele, ale ciało jedno. Drodzy, jedno i w Biblii, kiedy czytamy o tych rzeczach, właśnie o wielu członkach, czyli każdy jest inny, ręka jest inna niż noga, moja dłoń jest inna niż Bartka dłoń, ale ciało jest jedne. Kiedy mamy ten jeden cel, podobać się Bogu, zdążam do nieba, to będę znosił swojego brata, będę miłował swojego brata, prawda? Będę mu wybaczał nie raz dziennie, a ile? A 77 razy dziennie, ale ja mam problem raz mu dziennie, raz na rok mu mam problem wybaczyć, a co dopiero raz dziennie, czy 77 razy dziennie, prawda? Prawda? To jest nasza właśnie taka ta teoria, to jest nasze myślenie, a przecież u Boga jest wszystko możliwe, a przecież zostaliśmy powołani, drodzy, powołani zostaliśmy. Dołóżmy wszelkich starań. Skoro w świecie mogą dojść do pewnych, no, takich symboli jedności i coś ich wiąże w tym wszystkim, to dlaczego my, ludzie wierzący, nie mielibyśmy dojść do jedności? To dlaczego my nie ponosimy tego trudu, tej walki, tego krzyża nie podnosimy, nie niesiemy, aby była jedność? Jedność w mojej rodzinie, w moim zborze, a później w Kościele. Niech to będzie naszym pragnieniem, z Bożą pomocą. U Boga wszystko jest możliwe. Jedność też. Amen.
A Pan Bóg niech będzie.
Amen.
Piękny widok. Cała sala zapełniona. To już nie pierwszy raz to mówię. Już było też. Wspaniały widok. Naprawdę chwała Panu Bogu za to, że Bóg swój plan ziszcza przez swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za cały świat, za każdego jednego człowieka, za każdego grzesznika. I to widać, dzieło Boże, widać. Nie na próżno. Jezus Chrystus umarł, ale jest owoc. Jest owoc. Są dzieci Boże. Jesteśmy tu zgromadzeni jako dzieci Boże. I Bóg nas wyrwał z tego świata. I to jest łaska Boża, że nie ominęła nas. Że mogliśmy zaufać Bogu. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Naprawdę jest wielka łaska i radość. Jak mi Natan mówi właśnie, to jest radość, że pośród wielu ludzi jesteśmy wybrani. Dziękuję Bogu za to, że i Bóg mnie wybrał. Z tego bagna, z tego Egiptu, z tego świata. I cieszę się też i raduje się moje serce, że należy do Niego. Jak tej pieśni śpiewaliśmy, trzecia zwrotka. Choć pączek nikły wygląd ma, to cudnym będzie kwiat. Piękne słowa, drodzy bracia i siostry. Może w naszym życiu, w jakiej dziedzinie, może nie dziedzinie, ale w owocach Ducha Świętego, może w miłości, w sprawiedliwości, może nie widzimy siebie naprawdę tak, jak się to Bogu podoba. Może jesteśmy właśnie tym takim pączkiem dopiero, że nie ma wyglądu, że jakoś ciężko mi to, jakoś to zdobyć tę właśnie tą czy to miłość, czy pokorę, uniżenie. Tak ciężko mi to, taki widzę tylko ten pączek taki. Nie ma tego rozkwitu. Ale kiedy w sercu mam pragnienie być tym kwiatem, kiedy mam w sercu pragnienie, aby mieć tą cnotę w swoim sercu, w swoim życiu, to wiedzmy, że Bóg do tego doprowadzi, żeby rozkwitniesz jak ten kwiat. To jest naprawdę, to jest możliwe naprawdę u Boga. Tylko czy my chcemy wydawać owoce Ducha Świętego, czy my chcemy żyć, jak się Bogu podoba? Czy myślimy sobie, jestem tym pączkiem tym i więcej chyba nie dam rady się rozwinąć? To już nasze takie myślenie, jak Piotr wspomniał. To my tak myślimy. To nasza stara natura myśli i podpowiada, że nie będziesz tym kwiatem. Nie zdobędziesz całkowicie tego owocu. I diabeł też oszukuje. Nie nadaje się do tego. Już tyle lat już może, a nie rozwijasz się. Jesteś tym pączkiem dalej. To zobaczcie, siostry, my musimy być na przekór temu, tym myślom, ale mieć nadzieję w Bogu, że kiedyś tym kwiatem będę, bo to jest możliwe. Tak samo z tym językiem. To nie to, że Bóg nam zostawił, nas dał ten język i po prostu nic z tego nie będzie. Będziemy, jakim byliśmy przed nawróceniem, tak będziemy po nawróceniu. Ten język będzie dalej miotał nami. Żeby to tak Bóg to zostawił, to by tak by było, ale Bóg tak nie zostawił tego. Bóg daje nam swoją siłę i moc do tego, aby ten język ujarzmiać. I to powiem, to jest możliwe. To jest możliwe, czy my chcemy. Czy my chcemy naprawdę błogosławić. Czy my chcemy dobrze mówić, wspierać w mowie? zapytać siostry, czy jak było też czytane, czy czy woda wydaje z otworu tego samego słodką i gorzką wodę. Nie powinno tak być. Powinna być tylko słodka woda być z tego źródła, z naszego życia. Tylko ma być błogosławieństwo, ma być dobra mowa, ma być mowa budująca, zachęcająca. Ale często jest tak, że jest i może nie przekleństwo, ale mową naszą czynimy zło bratu czy siostrze, czy bliźniemu też. Ale naprawdę i może tu jest też ten pączek taki, że no nie mogę zapanować. Jakoś mnie porywa, jakoś te słowa wychodzą. Może myślę, to właśnie ten pączek, że nie dam rady chyba go jarzmiać. No zawsze jestem taki, czy w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek, gdzie indziej. Zawsze ten język prowadzi mną. Ale drodzy bracia, siostry, przy samozaparciu, przy tej pracy, którą mamy na co dzień, kiedy poddajemy się pod moc Ducha Świętego, to naprawdę ten język coraz bardziej będzie ujarzmiany. Jak wspomnę, to Bóg nie zostawił nas i mamy taki język i koniec. Bóg nas stworzył tak. Nie. Bóg nas stworzył do tego, jesteśmy powołani do dobrych uczynków. Jesteśmy powołani do tego, aby Jemu służyć, Jemu chwałę oddawać. I naszym życiem codziennym i tym językiem. Ale jeszcze raz wspomnę, jeżeli to jest taki pączek, że naprawdę ciężko mi z tym, to miej nadzieję w Bogu, że może być lepiej, kiedy naprawdę byś się starał. Będziesz się kontrolował, będziesz czujny, będziesz taki naprawdę, taki, no, żeby chodzić w tej bojaźni Bożej, tak powiem. Aby mówić dobre rzeczy. Aby błogosławić tylko. Zobaczcie, siostry, też Jonata wspomniał o ptakach, o śpiewie ptaków. To jest wspaniałe, to jest cudowne. Nie wiem, czy jest taki okres w maju, kiedy ptaki śpiewają, a może nie najładniej, a najdłużej, tak wytrwale, to śpiewa tak jeden ptak. Nie mogę go namierzyć, to za ptak, ale śpiewa całą noc. Jest taki okres, nie wiem ile to, a to w maju jest. Ptaki śpiewają różne też, późno do wieczora, do późna, aż ciemno i jeszcze słychać, ale tego jednego ptaka słychać całą noc. Nie wiem, co zauważyliście, co usłyszeliście. U nas akurat, w naszej okolicy, tam koło domu niedaleko, właśnie słychać. W nocy się obudzę, słychać jego śpiew, taki no fajny śpiew ma ptaszek. Całą noc wytrwale. Cały dzień, całą noc. Mogę słychać coś i w dzień, i całą noc. Coś naprawdę wspaniałego. I tak, nie mogę go namierzyć, bo gdzieś tam w ukryciu jest niby blisko, a nie mogę go zobaczyć. Takie też i może być w naszym życiu duchowym, zborowym, że może nie słuchać brata czy siostry, czy nie modli się, czy jakoś nie jest taki aktywny może w zborowych tych. Ale wierzę, że w inny sposób może też i budować, może w inny sposób wspierać zbór, właśnie przez modlitwę, przez ten śpiew, przez modlitwę za daną rzeczą, za zborem, za różnymi sprawami, czy jakimiś szczególnie modlitwami. I chwała Panu Bogu, drodzy bracia, siostry, że myślę sobie, że w Bogu wszystko możliwe jest. Tylko zależy od nas, czy my chcemy. Czy my chcemy dojść do celu. Do życia wiecznego z Bogiem. Czy my chcemy dojść. Wierzę, że każdy z nas ma ten pragnienie i ten cel. Aby ten cel osiągnąć. Może jakiś tylko pączek, może już tam rozkwita pomału, rozwija się, ale jeszcze nie jest to. Jeszcze coś muszę może poprawić. Jeszcze coś muszę tam, coś do czegoś dojść. W sprawach oczywiście duchowych. Jeszcze to czy tamto, jeszcze Bóg mi wskazuje, przeszkadza mi to, aby się rozwinąć. I dzisiaj do zobaczenia, siostry, Bóg do nas przemawia. A wiemy, do czego Słowo Boże jest. Do czego jest Słowo Boże? Natchnione przez Boga do poprawy, do wykrawienia błędów, do sprawiedliwości. I dzisiaj Bóg chce tego słowa użyć, aby może poprawić, aby może, żeby ta więcej sprawiedliwości była w naszym życiu, pokazać, wykryć jakiś błąd. Po to Słowo Boże jest. I one swoje, tak jak powiem, prace robi. Jeżeli mamy serca otwarte. Wierzę, że każdy z nas ma serce otwarte i chce być nasyconym Bogiem. Chce być naprawdę coraz bliżej Boga. I Bóg chce, abyśmy coraz bliżej Jego byli i przez to do nas mówi, zachęca, napomina przez swoje słowo. Tylko musimy tak w pokorze przyjąć to słowo, chociaż ono nas napomina, ciężkie może jest dla nas, bo coś nam wskazuje, naszą jeszcze nieprawość, może jeszcze nasze coś tam, co Bogu nie podoba się, to przyjmijmy z pokorą to słowo. Bo to jest jeszcze łaska, że Bóg jeszcze do nas mówi i napomina nas. Chciałem przydać słowo zapisane Księga Ozeasza. Księga Ozeasza, rozdział 14, od pierwszego wiersza, strona 971. Księga Ozeasza, rozdział 14, od pierwszego wiersza. A ten 13 rozdział to mówi zagłada karą za bałwochwalstwo. To mówi, mówiono o Izraelu, o tym, jak odstąpiło od Boga, pośród do innych bałwanów, do bałwanów innych ludów. I tak to Boga zasmucili, że Bóg takie dla nich dało takie kary, doświadczał ich w tym ich nieposłuszeństwie, że odeszli od Niego. A 14 rozdział mówi, zachęta do nawrócenia się do Boga. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz, gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczaj mi chostępstwo, dobrowolnie okaże im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazał jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na coś ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cypryś zielony, dzięki niej wyrośnie twój owoc. To mądry niech to zrozumie, to rozumny niech to pozna, gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. I chwała Panu Bogu za te słowa, że Bóg tak skierowuje jeszcze nas, do nas. Też nie możemy tego słowa odnosić właśnie do tamtych czasów, do Izraela, jaki Bóg miał gniew na nich. Ale Słowo Boże jest szczególnie skierowane jest do ludu Bożego, do dzieci Bożych, do dzieci swoich. Jako my, dzieci Boże, to Słowo też dla nas jest skierowane do nas. Skierowane jest do nas. Mówi o zachęcie do nawrócenia się. Ale jak nawrócić się? No ja się nawróciłem raz. Jestem dzieckiem Bożym. I co, z czego mam się nawrócić? No już wszystko wyznałem Bogu i z czego mam się nawrócić jeszcze? Tak nasz Częstotelska do mnie mówi. Bo coś nie tak powie, może coś nie tego mówi. Do mnie mówi, nawróć się. No jak się nawróć? Już coś chcesz. Tak. To nie jest jeden tylko proces taki nawrócony. Jestem i koniec. I nie możesz go nawracać już. Jestem dzieckiem Bożym. A to jest, zaczyna się etap naszego życia duchowego dopiero. I właśnie nieraz jest tak, że naprawdę trzeba się z czegoś nawrócić. Pokutować. Nieraz może to często jest. Nieraz tak mi tak mówi do mnie te słowa Tereska. Myślę, no czy już taki jestem naprawdę już słaby, taki, no że bo to tak, to często tak mówi, nie to może codziennie, ale tak często słuchaj te słowa od niej, aż te słowa nawróć się, aż mi tak złoszczą już. No Jezus, jak, no. Ale no chyba coś muszę naprawdę z sobą zrobić. Może to nie są jakieś tam, nie wiem, jakieś grzechy takie, coś tam, tylko po prostu coś, no, coś jednak może powiedziałem, może, ale to coś musi być, że to jest, no, jednak nie przystoi, może tak powiedzieć, czy tam coś zrobić, czy. I to właśnie drażni, nawróć się. Zobaczcie, siostry, często nieraz Bóg nas napomina. I też może mówi, nawróć się z tego. Nie rób tego. Pokutuj z tego. To jest niedobre, złe. Za to ci przeszkadza to. Nawróć się. Pokutuj. I może i dla nas może to być takie niewygodne już. Bo jednak ciało coś tam chce, coś osiągnąć. A tu słowa nawróć się, nawróć się. Pokutuj. Dobrze, kiedy człowiek usłucha ten głos właśnie. Mimo, że dokucza, mimo, że taki jest nieprzyjemny może już, ale go przyjąć i naprawdę zrobić taki naprawdę ten, tak powiem, rachunek sumienia w swoim sercu, wejrzeć, że faktycznie to czy to jednak Bogu się nie podoba i Bóg ma rację, nawróć się, pokutuj z tego. Zobaczcie, siostry, i to jest nasz etap naszego życia. I kiedy człowiek naprawdę tak przyjdzie do Boga, jak to Ozeasz mówi do ludu Bożego, nawróć Izraelu do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę, weźcie za sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. To zobaczcie, siostry, i takimi mamy przychodzić do Boga. Bo co nas oddziela od Boga? Nasze winy, grzechy. I Duch Święty mówi, nawróć się, przyjdź do Boga w skrusze, w pokorze. Mamy wołać, aby Bóg nam odpuścił to. I dobrze, kiedy tak człowiek reaguje na napomnienia Boże, czy napomnienia brata, czy siostry, jeżeli brat napomina brata, czy siostrę, czy w ogóle są napomnienia, to trzeba przyjąć napomnienia. Trzeba przyjąć naprawdę w pokorze i naprawdę zobaczyć swoje życie, swoje serce, czy to faktycznie muszę z tym zrobić porządek, czy to Bogu się podoba, czy nie. Uleczy mi chodstęstwo, dobrowolnie okaże im miłość, Bóg mówi, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będą dla Izraela krosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się, będzie okazały drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadziło. Drodzy bracia, to jest wspaniały taki obraz człowieka wierzącego. Tego, który przychodzi do Boga w pokucie, w uniżeniu i wie, że to moja wina to uczyniła, że odstąpiłem od Boga, że jestem taki, że jestem taki, powiem, no, że tym pąkiem takim, że nie rozkwitam się. I kiedy widzę, że coś mi odciągnęło od Boga, grzechość, nieprawość, nieposłuszeństwo, I kiedy to przychodzę tak do Boga w pokorze i wiedzę, że to właśnie ja, ta stara może natura, to czyniła to, że takim się stałem. I kiedy przychodzę do Boga w pokucie, naprawdę mogę się rozrosnąć. Bóg daje wtedy szczególną swoją siłę, łaskę. Zlewa swoje błogosławieństwo. Dopomaga, by rozkwitać. Zobaczcie środki, możemy się rozrastać w Bogu. Ale jeszcze wiersz mi taki jeden. 8 wiersz. Efraimie, na coś ci jeszcze bałwany? Zobaczcie, że jeszcze można ciągnąć za sobą coś. Po nowonawróceniu można jeszcze za sobą coś ciągnąć. Kiedy się całkowicie Bogu nie odda całego serca, całego swojego życia, kiedy coś zachowujemy jeszcze, co się Bogu nie podoba, co jeszcze ta nasza natura jeszcze zatrzymaliśmy ze starej natury naszej. I tak jeszcze z tym chodzimy, ciągniemy, usprawiedliwiamy się, że to nie jest złe. To Pan Bóg mówi, na coś ci jeszcze bałwany? Tak powiem, na coś ci jeszcze ten grzech? Po co ci on? Nawróć się. Pokutuj, przychodź w pokorze przed Bogiem, wyznaj to Bogu, bo to wiedzę, że to twoja, moja wina to uczyniła i taki jestem, a chcę być inny. Mamy to wyznawać Bogu i mamy to zostawić. I tak powiem, że Bóg daje na tym zwycięstwa wszelkim grzechem. Na tym, co jeszcze nami jeszcze miota, co jeszcze może za nami się ciągnie. Ciężko nam zostawić, jeszcze może ten pączek jest, nie dam rady. Stara natura nam podpowiada, szatan podpowiada, że nie dasz rady to zostawić, musisz z tym żyć. I tak to może się odkłada i to ciągniemy. A tak nie może być. To nam przeszkadza dojść do zbawienia. To nam przeszkadza, aby osiągnąć ten cel wiary. Życie wieczne naszym Panu Jezusem Chrystusem. Zobaczcie, siostry, wejrzyjmy w swoje serca. I naprawdę przepatrujmy nasze serce. Jeżeli naprawdę coś jest, co jeszcze coś w nas jest, to się Bogu nie podoba i nam to ciężko zostawić może. Naprawdę wołajmy do Boga, żeby Bóg nam okazał łaskę. Aby to zostawić, aby już żyć dla Niego, dążyć do tej doskonałości Bożej i zachować czyste szaty. Niech w tym Pan Bóg nam dopomoże do bycia siostry, aby naprawdę tak mocno w swoje serca wejrzeć i zobaczmy, co jeszcze Bogu się nie podoba. Amen.
Będzie Panu Bogu za ten wspaniały czas, za tyle bogatego Słowa Bożego. I ono dotyka naszych codziennych, powszechnych wydarzeń, rzeczy, problemów. I dzięki Bogu za to, że podpowiada nam, jak żyć, jak pokonywać, jak dochodzić do pełni wiary. Jonathan mówił, że z kimś rozmawiał wczoraj wieczorem czy dzisiaj rano. Kto mu powiedział, że tak bardzo by chciał już w 100% być oddany Bogu. I to jest piękne pragnienie. Wierzę, że każdy z nas je ma. Każdy, powiem, nie wiem, czy każdy z nas je ma, ale każdy chrześcijanin, który żyje, który jest żywy, żyje. Nie umarły, nie śpiący, nie zimny, nie letni. Każdy ma to pragnienie, by być w pełni już poddany Bogu. Bo takim był nasz Pan Jezus Chrystus. Piękne marzenie. A czy tylko marzenie? Czy ma zostać tylko w sferze wzdychania? A jak to zrobić, żeby być w pełni poddany Bogu? A co musi się wydarzyć, żeby być w pełni poddany Bogu? trzeba zacząć naukę. Trzeba zacząć wędrówkę za Panem. Trzeba zacząć uświęcenie, drogę uświęcenia. Trzeba ją zacząć. I będzie szło. Chwała Bogu. Będzie szło. Będzie coraz lepiej. Nie powinniśmy czekać na jakieś szczególne wydarzenie. I wtedy wyjdziemy już w pełni oddani Bogu. Na przykład nabożeństwo przebudzeniowe takie będzie. Duch Święty będzie działał. Coś się niezwykłego wydarzy. I my będziemy na tym nabożeństwie, a po nim wyjdziemy w pełni oddani Bogu. Nie, nie. Na pewno wyjdziesz z sercem rozradowanym w pełni, wiem, tam będzie do pełna nalana radość Boża, szczęście, chwała dla Boga. Naprawdę, na pewno tak. Ale to nie sprawi, że będziesz w pełni oddany Bogu jutro, pojutrze. Tego trzeba się uczyć. Do tego trzeba dorastać. O tym żeśmy słyszeli wiele razy dzisiaj. Nie możemy, nie powinniśmy czekać na to i marzyć. Co grzesznik powinien zrobić, żeby być powołanym? Dzisiaj było o powołaniu, tak? I ktoś może pomyśleć, a, powołanie, no to Bóg jakoś takich wybiera chyba. A czy mnie wybierze? Czy mnie wybierze? Bo nie każdego powołują do reprezentacji w tym świecie, nie? Nie każdego powołują na stanowisko dyrektora, nie każdego powołują na prezydenta, nie każdego powołują na tam gdzieś do żeby reprezentował Polskę, jak to się nazywają ci, ambasadora. To może i nie każdego tu powołują do Pana. Pan powołuje nie każdego. I to jest różnica między światem a Bogiem, że Bóg chce wszystkich powołać do swojego królestwa. Wszystkich. I co musi zrobić ten niepowołany, ten grzesznik? Czekać, aż coś się kiedyś wydarzy? Czy po prostu zawołać: Panie Jezu, ratuj mnie. Panie Jezu, zbaw mnie. Panie Jezu, pomóż mi. Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, tak? Tak się to zaczynało w naszym życiu? Tak. I Pan Jezus przychodzi. Do każdego, kto tak woła. Do każdego, kto tak woła. To jest niezwykłe. Wiecie, największy skarb człowiek otrzymuje, powołanie niebieskie, zbawienie, życie wieczne z Bogiem na wieki. Zapisuje jego imię w księdze żywota i jak będzie sąd Boży, będą otwarte księgi żywota. I czytamy w objawieniu Jana, i jeśli ktoś nie jest zapisany w księdze życia, to usłyszy: idźcie precz. Ale to jest, bo to jest wielka rzecz, w księdze życia być, ale Pan Bóg chce zapisywać wszystkich i zapisuje wszystkich, którzy zawołają. Tak? Wszyscy, którzy zawołają. Wszyscy, którzy przyjdą do Pana Jezusa, bo nam jest potrzebny nie Kościół, żeby być zapisanym w Księdze Życia, nie Kościół, czy katolicki, czy prawosławny, czy zielonoświątkowy, czy chrystusowy, żeby być powołanym, żeby mieć zbawienie. Kto jest nam potrzebny? Jezus Chrystus. On daje zbawienie, chwała Jezusowi. Dlatego trzeba do Niego zawołać, tak? I jest to proste. Jest to proste i dostępne dla każdego. Tak też jest z tym naszym w pełni oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, żeby tak wszystko w moim życiu było poddane Jezusowi. Trzeba zacząć, jak najszybciej zacznij. Dzisiaj najlepiej. Zaczynaj i wzrastaj. Zaczynaj i wzrastaj. I będziesz doświadczał tego, że to jest prawdą, że Boże obietnice się sprawdzają. Że coraz lepiej jest w twoim życiu, że jesteś wolny od tych coraz większej, powiem, listy swoich grzechów, których kiedyś nie mogłeś, czy słabości, których nie mogłeś pokonać albo się uwolnić od nich. Będziesz widział, że znika ta lista, znika, wykreśla się. Chwała Panu Bogu, jest piękne. Piękne, to jest wzrost duchowy. Oczywiście pójście za Jezusem, wiemy, czego wymaga. Wymaga tej gorliwości, tak, czujności, modlitwy, oddalenia się, odwrócenia się i tak dalej, i tak dalej. Ale to są już mało ważne rzeczy. Ważne, żeby zacząć iść, a wszystko będzie nam dodane. Chcę przeczytać z listu Pawła do Rzymian z szóstego rozdziału od 11 do 14 wiersza. List świętego Pawła do Rzymian, szósty rozdział od 11 do 14. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Piękne słowa, ale bardzo ważne. Tak przyszły mi na serce, kiedy myślałem, że dzisiaj będzie sporo młodzieży i tak myślałem, dobrze jest powiedzieć o tym. Tak mi Pan Bóg to jakoś dał na serce, żeby o tym... Bo miałem mówić właśnie o jedności z modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, ale to następnym razem. Piotr wspomniał dzisiaj, że już tam czy coś, jakiś fragment był, ale cała modlitwa Jana, Jezusa Chrystusa, ta arcykapłańska, to tak naprawdę wołanie o jedność, aby byli jedno. Ale dlaczego? Dlatego, że wiecie, że no młodzież ma to do siebie, młody człowiek ma to do siebie, że jest pełen życia, chęci do życia, chęci do działania. Nie może usiedzieć spokojnie. Fajny jest to czas, tak? I też z tego powodu, jeśli nawinie mu się coś, jeśli ma bardzo wielką chęć coś działać i nawinie mu się coś złego, to robi. I szatan podstawi mu jakąś rzecz, złą oczywiście, bo jakąś może podstawić, to daje się nabrać, oszukać. Wiele rzeczy robi. Można powiedzieć, wiele głupot potrafi zrobić. Nie musi, ale potrafi. Wszystko w młodym człowieku się gotuje. Wszystko jest takie, wiecie, na baczność postawione. Gotowe do działania. I dlatego bardzo ważne słowa. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych. Jak młody człowiek może siebie uważać za umarłego? Bardzo ciężko jest uważać siebie za umarłego, będąc 18-latkiem albo 22-latkiem. Bardzo trudno uważać siebie za umarłego, bo naprawdę wszystko żyje. Wszystko żyje. Masz aż tyle pomysłów. Nie wiem, który to już spływ w naszym zborze nasza młodzież robi i nasze dzieci. Ile razy mnie zapraszali na ten spływ. Lubię wodę i lubię pływać. Jakoś nie mogę się wybrać. Brakuje mi tego, co w młodzieńcach jest. Wiecie, brakuje mi tego. Przyjdzie jedna jakaś obawa. I już mi się nie chce, nie? I już rezygnuję, tak? Ale gdybym miał 22 lata, to już bym był chyba na wszystkich spływach. Może jeszcze będę na jakimś. Ale jak słyszałem, jak oni przez 6 godzin płynęli odcinek, nie wiem, 5 kilometrów, to myślę, że dobrze, że nie byłem. A oni nie, oni na drugi dzień znowu. Wiecie, trudno jest uważać siebie za umarłych dla grzechu, ale gdybyś miał udawać siebie, ale nie mówię tylko do młodzieży, bracia i siostry, do nas wszystkich mówię, do siebie samego. Gdybyś miał siebie tylko uważać za umarłego, chyba niemożliwe by to było. Naprawdę trudno zamknąć się i zrobić siebie mumię taką bez życia, bez ruchów, bez działania. No trudno, po prostu żyjesz, pulsuje ci serce, masz myśli, masz pragnienia, jest to niemożliwe. Gdyby Pan Bóg nas zamknął po prostu w tym, bądź umarły, jak umarły, zachowuj się jak umarły. Ale chwała Bogu, że Bóg daje wyjście, żeby cię nie rozsadziło od środka, kiedy będziesz udawał, czy myślał, czy był, jak umarły. Bóg daje ci, powiem, wentyl bezpieczeństwa, zawrót. Bóg kieruje twoje siły, twoje myśli, twoje działanie, chęć działania w inną stronę, a za żyjących dla Boga. Chwała Panu Bogu. Proste. Zamiast służyć grzechowi, żyj dla Boga. Zamiast, i zobaczcie, nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości. Nie oddawajcie. Musimy coś działać, musimy robić, prze nas do tego. Mamy taki po prostu też dar od Boga, tak stworzeni jesteśmy, twórczo, tak, że coś lubimy robić, coś nas cieszy, kiedy robimy, a jeszcze jak nam się to jest zgodne z naszymi jakimiś tam upodobaniami, to nas w ogóle bardzo cieszy, tak? Piotr mówił o tym, że ktoś tam w drzewie lubi, ktoś lubi turystykę, ktoś lubi jeździć. No, raduje go to, tak? Mamy to. Ale i nie oddawaj członków swoich na oręż nieprawości. Ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. I to jest wybór, kochani, to jest wybór nie tylko dla starszych, którzy już są opanowani może bardziej, czy bardziej leniwi. I oni potrafią wybrać, ach, dla świata nie będę, dla Boga. A młody w gorączce swojej, w swojej takiej werwie, ach, często głupoty robi. Nie, nie, to jest nasz wybór, każdego z nas. Mamy tą świadomość i mamy możliwość wyboru. Komu oddamy swoje członki? Zobaczcie, co tu jest napisane. Niechże więc grzech nie panuje w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. Niesamowite słowa, tak powiem, ukrywają. Przede mną to długo było, bardzo długo ukryte. Jak to? Grzech niech nie panuje w ciele waszym. Trudno jest nam zobaczyć zależność tego, że grzech panuje w nas. Grzech panuje w nas. No nie, my mówimy tak, no my no, upadamy, słabi jesteśmy, często nieostrożni jesteśmy, często się zapominamy i popełniamy właśnie błędy, grzechy, upadki jakieś, często nie możemy się powstrzymać. Jak to grzech nie panuje? Co, grzech panuje w twoim ciele? Grzech panuje w twoim ciele? Mało tego, że panuje. A Słowo Boże mówi, że jesteś sługą tego grzechu. Jesteś sługą tego grzechu. Bo kto czy nie wiecie, 16 wiersz, czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechu, sługami grzechu, ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Bracia i siostry, grzech mieszka w nas. My jesteśmy, powiem, samowystarczalni, jeśli chodzi o produkcję grzechu, samowystarczalni. Nie potrzebujemy żadnej pomocy. Jesteśmy taką dobrą firmą. Możemy sami naprodukować grzechu potąd. Kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu, nie umieliśmy nic robić. Teraz jesteśmy wyzwoleni. I mało tego, mimo tego, że wyzwoleni, apostoł Piotr daje takie, i Słowo Boże tak często daje nam takie ostrzeżenia ważne. Uważajcie, nie poddajcie się z powrotem. Mówimy, wybuchłem. Mówimy, zgrzeszyłem myślami. Upadłem. Ale to naprawdę jest tak, że jest Pan, który każe nam coś robić, a my go słuchamy. Grzech jest Panem, który każe coś zrobić, a my go słuchamy. I to już nie pasuje do chrześcijanina, absolutnie. Nijak nie pasuje, tego nie można wytłumaczyć. W życiu człowieka, który nie zna Boga i nie ma Boga, powiem, to jest proste, nie umie nic innego czynić i nie może. Nie jest zdolny dobrze czynić. Jest, bo jest w niewoli grzechu. Ale Bóg zdetronizował tego Pana. 14 wiersz mówi, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie będzie panować. Skończyło się panowanie grzechu. A więc teraz, kiedy przychodzi do grzechu, to też jest tak, że my służymy mu. My odpowiadamy pokłonem na jego żądanie. Jeśli mówisz, upadłem, nie, to było tak, że przyszedł grzech, twój dawny pan, a ty mu na nowo pokłoniłeś się. Bo gdybyś nie chciał, gdybyś go pogonił, to by uciekł. Bo już nie jest twoim panem. Chrystus go zdetronizował. Kiedyś byliśmy w ciemności i myśleliśmy, że tak życie ma wyglądać. Że życie tak wygląda. Ludzie w tym świecie, mówił Nathan o tych ludziach, że tak żal mu było ich, że nie wiedzą, że jest inne życie. Że myślą, że to jest życie. Straszne, okropne, smutne, beznadziejne. A oni myślą, że to jest normalne życie. A oni myślą, że to jest radość, właśnie od taka radość. Piotr mówi o tej radości, która jest krótka, przemija. Dla wielu ta radość kończy się z ostatnim groszem na piwo. Albo kiedy już mu butelka się kończy z piwem. Kończy się jego radość, jak nie ma na następną. Nie wiedzą, oni nie znają, nie rozumieją tego. Myślą, że tak ma być. Przypomniał mi się taki pierwszy piękny wiersz do tego i nawet go napisałem, bardzo krótki, fraszka, może wiersz. Czegóż płaczesz? Staremu mówił Czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Jam był wolny, teraz w klatce i dlatego płaczę. Młody, który się urodził w niewoli, nie wiedział, co to radość z pól, z wolności. Grzesznik, który urodził się w niewoli, my wszyscy żeśmy się urodzili w niewoli grzechu. I nie wiedzieliśmy, co to jest radość Boża. Bracia i siostry, ale Pan Jezus przyniósł nam wspaniałą wolność. Wypuścił nas z tej klatki grzechu i wyfrunęliśmy. I się możemy radować wolnością w Panu. Szczęściem. Naprawdę. Jak można wracać do klatki? Czy płacze nasza dusza, kiedy dostrzegamy, że klatka nas znowu otacza? Nie oddawajcie członków waszych. Kochani, nie oddawajcie członków waszych. Czego masz nie oddawać? Nie oddawaj serca. Na przykład. Co to znaczy nie oddawajcie członków waszych? Nie oddawaj oczu swoich na służbę nieprawości. Nie patrz na strony internetowe niedobre. Nie patrz na ulicy za dziewczynami. Nie patrz. Nie oddawaj, bo jak oddasz, to stajesz się jego sługą. Grzechu. On przychodzi i panuje. A ty mu się kłaniasz. Nie oddawaj. Nie wiem, niewielu z was było w Toruniu, może niewielu was słuchało. Jeśli macie możliwość, posłuchajcie. Na oblubienicy są już kazania z konferencji w Toruniu. I to była naprawdę piękna konferencja. Niesamowite słowo. Tam brat Tomek Piechowski mówił, może akurat nie na ten wiersz, ale o tym wierszu, wspomniał o tym wierszu też w swoim kazaniu, w swojej usłudze. Na oręż nieprawości albo na oręż sprawiedliwości. Powiedział, my jesteśmy tym orężem, my jesteśmy takim karabinem. I teraz tak, diabeł ma swoje naboje. Ma swoje naboje, naboje, które niosą śmierć. I szuka wśród nas, wśród ludzi, kto pozwoli mu wystrzelić ten nabój. I teraz jeśli, a ty masz broń, swoją broń, masz swój oręż, swoje członki. Jeśli pozwolisz, jeśli otworzysz swoją strzelbę, to on tam włoży swój śmiercionośny nabój i wystrzeli. I przyniesie śmierć. Ale też Duch Święty ma swoje naboje. I szuka oręża do wystrzelenia. I szuka kogoś, kto pozwoli załadować. I wystrzeli. I wtedy to będą owoce Ducha Świętego. To jest życie. To jest radość. Kochani, to my decydujemy, komu łamiemy tą naszą broń i pozwalamy włożyć nabój. I to jest, to ma na myśli Paweł, mówiąc, nie oddawajcie członków waszych na oręż nieprawości. Myśli, pragnienia serca, strzeż ich. Tam postaw wartowników. Tam postaw swoje siły. Tam czujność wzmóż. Tam na początku, kiedy przychodzą pokusy, kiedy rodzą się te rzeczy, kiedy dopiero są w zawiązkach, kiedy diabeł stawia przeszkody, kiedy diabeł pułapki, tam, nie jak wpadniesz, żebyś nie wpadł. Bracia i siostry, to wszystko, co świat nam oferuje, to są pułapki diabelskie, żebyś wpadł. Ale nie jest mądre wpaść w sidła diabelskie. To jest okropne. Niedawno oglądałem takie filmiki, jak wilki oswobadzano. Takie jeden po drugim był, więc sobie kilka otworzyłem. W potrzask. I jak go musieli leśnicy uwalniać. A to jest straszne. Wpaść w potrzask. Ten wilk, on by, nie wiem, był królem puszczy może. On nie mógł uciec. Ludzie się do niego zbliżają, on szaleje z rozpaczy, ze strachu, ale nie może uciec. Wszystko, noga, jedna, druga, trzecia i głowa w tą stronę, ale tu potrzask go trzyma. Wpaść w potrzask, a później próbować bardzo ciężko. I on by sam się nie wyzwolił. On by tam zginął. Postawić czujność, żeby ominąć tą pułapkę. Zatrzymać się przed tą pułapką. Nie włączyć komputera. Nie siąść w swoim pokoju, jeśli wiesz, że ci coś grozi i wiesz, że nie bardzo masz siły. Wiecie, bo jeśli jesteśmy pełni Ducha Świętego, społeczności z Bogiem, mogą ci postawić 100 telewizorów. Nie spojrzysz na żaden. Jeśli chodzisz z Bogiem, to niesamowite, wiecie, to jest niesamowite. Jak człowiek jest, jaka jest moc w Duchu Świętym dana nam. To było na ostatnim poście w sobotę. I miałem naprawdę taki wspaniały czas. I Urszula zaczęła mi coś mówić o normalnych rzeczach. O normalnych rzeczach. Ja ją poprosiłem w pewnym momencie, przestań Urszulka, przestań mi mówić w ogóle, przestań mi mówić. Wiecie, nie mogłem, nie chciałem tego słuchać. To nie były, wiecie, to nie były żadne, to były normalne jakieś tam rzeczy. Chciałem je czymś zainteresować, coś tam. Nie mogłem. Ludzie mówią, kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus Chrystus był w ciele i jako człowiek był doświadczany we wszystkim i był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, ludzie mówią, a co ty myślisz, tak? No nawet przeważnie chrześcijanie myślą, bo oni myślą, że Pan Jezus to był święty z nieba, przyszedł święty i nietykalny. Nietykalny. A on był tykalny. A on musiał walczyć z pokusami. A on musiał walczyć przeciwko grzechowi. I mówią, to co ty myślisz, że co, Pan Jezus pożądał może dziewczyny? Wtedy trzeba by powiedzieć, wiesz co, jak ja byłem pełen Ducha Świętego, to mi nawet proste zdania nie pasowały. A ty myślisz, że Pan Jezus miał pokusy takie? Bądź pełen Ducha Świętego, bo On był pełen Ducha Świętego. On chodził na modlitwę, aby się wypełniać codziennie Duchem Świętym. Bądź pełen Ducha Świętego. to zobaczysz, jakie jest życie. To zobaczysz, jak się mają sprawy z pokusami. Giną 100 kilometrów od ciebie. Giną, zanim dojdą. Giną, ale to twoja jest siła. To twój jest odpór. Bo ty jesteś gotowy na to. Jak jesteś bez Boga, jak chodzisz bez mocy Ducha Świętego, to pozwalasz, by diabeł ładował swoje naboje. Co rusz, co rusz. Nabój zazdrości, nabój pożądliwości seksualnej, brudu tego świata ładuje i ładuje. Nie oddawajcie. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. Jeśli pozwolisz, żeby grzech tutaj zapanował, żeby grzech wyszedł na swoje, jesteś wtedy posłuszny jego pożądliwościom. To jest okropne. Być posłuszny temu Panu, który nas do śmierci prowadził znowu. Jeśli pozwolisz, żeby ten grzech stanął w twoim sercu, jeśli pozwolisz, żeby pokusa, która tam ten ptaszek, który lata, siadł na twojej głowie, tak? Czy żeby ta strzała diabelska dotarła do twojego serca, się dzieje wtedy tragedia. Stajesz się jemu posłuszny. Ale ty masz mu dać odpór w słusznym czasie, w tym odpowiednim czasie. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Niech Pan Bóg błogosławi nasze serce, nasze życie. Mamy wspaniałą obietnicę, albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Chwała Bogu. Dożywać tego, że grzech przestaje panować nad nami. Dożywać tego, że przychodzi ta Boża łaska, bowiem nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Pod łaską, która pozwala wyjść z grzechu. Pod łaską, o której pisze Juda, że naucza nas, jak się wyrzec nieprawości, światowych pożądliwości, bezbożności i na tym świecie żyć sprawiedliwie, szczęśliwie i pobożnie. Niech Bóg oczyszcza, wypełnia nasze serca. Niech naprawdę coraz więcej zajmuje tego obszaru naszych myśli, naszego serca. Niech zajmuje Bóg, oczyszczając najpierw to, co grzeszne. I do tego marzenia naszego dojdziemy, by w 100% być oddany Bogu. Dojdziemy. Szybko dojdziemy. Szybko dojdziemy. Bóg to dzieło sprawuje. I możesz ci powiedzieć, ja nie wiem, jak wy możecie powiedzieć, ja mogę powiedzieć o sobie, że 60%, a może 70%, a może 80%, a może 90%, ale więcej już nie będę mówił, bo chcę być dosyć szczery. W moim sercu, w moim życiu, tych rzeczy, które kiedyś były porośnięte chwastami, są czyste. Chwała Bogu. Chwała Bogu. To nie jest kwestia jednego nabożeństwa, to nie jest kwestia jednej chwili, że wyjdziesz w 100% oddany Bogu. To jest kwestia wzrostu. Mnie musi ubywać, a On musi wzrastać. I będziesz czuł i płacił cenę tego mojego ubywania. To jest zawsze wydanie wyroku na siebie. To jest zawsze wydanie wyroku na moje ja. To jest zawsze skazanie na śmierć. To jest zawsze, zaczyna się od zaparcia się samego siebie, odwołania do Boga, wzięcia swojego krzyża i zwycięstwo. I to jest zawsze cena. To jest zawsze żywa ofiara. Żywa ofiara. My mamy składać siebie na ofiarę. I w taki sposób składasz siebie na ofiarę. Kiedy przychodzi do ciebie twój grzech, kiedy przychodzi do ciebie twój dobrze, twój urodzony, twój, nikogo inny, nigdy nie był nigdzie, tylko w tobie jest pożądliwość. I żąda i chce, a ty ją składasz na ołtarzu Bożym. I oczekujesz ognia Bożego, że spali ofiarę. Przychodzi ogień Boży, tak jak u Eliasza. Chwała Panu Bogu i pali twój grzech. I to jest miła ofiara dla Boga, bo jesteś czysty, bo masz wolne serce. Niech Pan Bóg pozwoli wam wszystkim, że go życzę wam, szczególnie wam, młodzi, żebyście w takiej wielkiej radości i w szczęściu chodzili za Panem Bogiem. I żebyście mogli świadczyć wszystkim dookoła, że to jest najpiękniejsza rzecz, żyć z Jezusem Chrystusem. Amen.